Dzień dobry, a my się witamy z wami po raz trzeci. Tu Agata Antoniewicz.
Ewa Szturo.
Jest przyjemny, chłodny poranek w Wilnie, a my nadajemy z ciepłego, przytulnego i bardzo gościnnego miejsca, którym jest hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki. Miejsca, które już od lat pełni na Litwie misję hospicyjną. W chwili obecnej trwają prace budowlane powstającego działu hospicjum dziecięcego, dlatego uprzedzamy naszych słuchaczy, że podczas nadawania naszej audycji mogą wystąpić różne dźwięki i odgłosy. Nie straszcie się, są to maszyny, które już od rana budują miejsca, w którym będzie niesiona pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci.
Ogrom pracy podczas tych wielu lat, które pełni hospicjum, jest zauważany nie tylko w Polsce i na świecie, ale cenimy i dostrzegamy to również na Litwie.
6 kwietnia samorząd miasta Wilna odznaczył tytułem Złote Serce Medyka panią Krystynę Śliedziewską, lekarza, onkolog, radioterapeutę. Gratulujemy serdecznie pani Krystynie, oby było więcej takich przykładów i wspaniałych ludzi jak pani. Na Wileński.
Wileński przegląd zdarzeń.
Na wileńskich zegarach mamy godzinę 10:15 i łączymy się z Warszawą, Krakowem, jak i internetowo z całym światem. W przeglądzie prasy 9 kwietnia na Litwę przybył premier Mateusz Morawiecki, który się spotkał wraz z szefem rządu Litwy Saulisem Skwarnialisem. Wspólnie odwiedzili bazę lotniczą w Szawlach, rafinerię w Morzejkach oraz wzięli udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, a na zakończenie wizyty szefowie rządów obu państw złożyli kwiaty pod pomnikiem braci Narutowicz. No, wizyty premiera Morawieckiego wpisują się widocznie w ostatnim czasie w ocieplenie relacji polsko-litewskich. Ale tutaj ważne jest zaznaczyć, że niezależnie od tematów i głównych celów polsko-litewskich spotkań, na żadnym z nich nie jest pomijany temat praw Polaków na Litwie, o czym świadczy retransmisja polskojęzycznych kanałów telewizyjnych. Natomiast nie jest to jedyna kwestia, którą Polacy na Litwie oczekują naprawy, a o tym już za chwilę.
A we wtorkowy wieczór w Centrum Sztuki Współczesnej odbyła się litewska premiera filmu Andrzeja Ciecierskiego Fotografowie, na którą zaprosili Instytut Polski w Wilnie i TVP3 Gdańsk. Film opowiada o małżeństwie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, przedstawicielach słynnej wileńskiej szkoły fotografii, znanych uczniach Jana Bulhaka oraz kontynuatorach stworzonej przez niego estetyki fotografiki. Zdanowscy nie tylko uwieczniali piękno architektury Wilna, wiele czasu poświęcili dokumentowaniu życia codziennego tego miasta. A już jutro Fundacja Pamięci Narodowej w imieniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imienia 13 Pułku Ulanów Wileńskich zaprasza na premierę dokumentu fabularyzowanego Piosenka o Belinie. O legendzie twórcy kawalerii legionowej, wyzwolicielu Wilna od bolszewików 19 kwietnia 1919 roku Władysławie Belinie Prażmowskim. W setną rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewickich garnizon Nowa Wilejka zaprasza 19 kwietnia o godzinie 13 na cmentarzu wojskowym na Rossie w Wilnie zapalić znicze poległym o Wilno żołnierzom polskim. Następnie odbędzie się wycieczka szlakiem walk ulanów Beliny. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie słuchaczy, którzy tego dnia będą w Wilnie.
Wczoraj w kościele pod wezwaniem świętego Rafała w Wilnie została odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. W nabożeństwie wzięła udział ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska i inni przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej, politycy, działacze społeczni, harcerze, członkowie garnizonu Nowa Wilejka i mieszkańcy Wilna. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej przed katastrofą Kaczyński odwiedził Wilno. Ta tragedia w Smoleńsku odbiła się bolesnym echem nie tylko w Polsce, ale również i na Litwie.
A już teraz dla Państwa legendarny Stan Boris i Blackout. Gdzie on, tam i ty?
Naszym dzisiejszym gościem jest radna samorządu miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, pani Renata Cetacka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z miasta Miłosierdzia Bożego, z Wilna.
Mamy wiosenną atmosferę i czas porządki zacząć, aby z pełną parą i energią ruszyć podczas lata. Jak też czas na uporządkowanie tych najważniejszych spraw. A więc wracając do samorządu miasta Wilna, to już ogłoszono, że mamy koalicję. Kto się w niej znalazł?
No właśnie równolegle teraz mamy taką sytuację, że o 10 mamy podpisywanie, w tej chwili trwa podpisywanie umowy koalicyjnej i koalicja jest formowana, czyli do rządzących wchodzą liberalowie, którzy zdecydowanie wygrali, konserwatyści, my i Partia Pracy.
Jak można prognozować współpracę tak zróżnicowanych środowisk w koalicji?
Nie jest łatwa, ale to jest sztuka negocjacji, żeby obronić swoje postulaty, swój program wyborczy, z którymśmy szli, a przede wszystkim nam zależało również na kontynuacji, ponieważ mamy doświadczenie, bo już niejednokrotnie nasza formacja była w koalicji rządzącej. Rozpoczęliśmy pewne prace i nam zależało na kontynuacji, ponieważ bycia w opozycji też się poniekąd sprawdza, bo możemy w ten czas więcej krytykować, więcej wskazywać na błędy i na niedociągnięcia, ale w ten czas nie jest to praca produktywna. Natomiast dla nas, szczególnie kiedy my występujemy za naszych rodaków w większości, za przedstawicieli polskiej mniejszości tu w Wilnie, a prawie około 20% mieszka nadal Polaków w Wilnie, ale nie tylko, bo dbamy o wszystkich mieszkańców, że tak powiem, miasta, a jak wiemy, samorząd to jest pierwszy szczebel władzy narodu tak naprawdę, bo my jesteśmy świadomi, bo zawsze mówię, jak spotykam się z mieszkańcami, że wy tak naprawdę nie tylko udzieliliście dla mnie mandatu zaufania, a wynajęliście mnie na kolejne 4 lata, żeby mogłabym godnie reprezentować wasze interesy w mieście. Więc spraw mamy naprawdę niemało zadań do realizacji i mam nadzieję, że właśnie to teraz, w tej chwili trwa końcowe omawianie i podpisywanie i będzie dzisiaj dużo o tym w mass mediach, przedstawianie wspólnego programu koalicyjnego.
A z jakim programem szliście podczas wyborów?
Tak jak już wspomniałam, przede wszystkim kontynuacja. Dla nas zadaniem numer jeden to jest szkolnictwo, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę, nie będzie szkolnictwa, nie będziemy nauczali w języku polskim, to my przestaniemy istnieć, ponieważ jedyny faktor tak naprawdę najbardziej ważny to jest język ojczysty. On jest nośnikiem kultury, tożsamości narodowej i wszystkiego dobra, co w tym jest i to, co otrzymaliśmy. Jesteśmy przynależni do wielkiego narodu polskiego i trzeba być dumnym z tego. A mamy dużo tu problemów, jeżeli chodzi o oświatę i dlatego naszym zadaniem, ponieważ w gestii przekazanej poprzez Sejm, poprzez inne instytucje, właśnie to w geście samorządu jest formowanie, nadzór i opieka nad szkołami ogólnokształcącymi. Więc nam to jakby podstawowa kwestia. Druga, jeszcze nadal niezakończona mimo 30 lat, ale kwestia zwrotu ziemi, czyli naszego majątku, naszego dobrobytu tu wszystkich, bo nadal w Wilnie nie zwrócona 50%, praktycznie tylko połowa naszych mieszkańców otrzymała zwrot ziemi. Za ostatnie półtorej roku, jak byliśmy w koalicji, udało się sformować 90 działek na kompensata, na zwrot. To jest niemało, ponieważ nadal czeka około 4000 naszych mieszkańców Wilna na rekompensatę, jakiekolwiek zadośćuczynienie za tą ziemię pozostawioną w Wilnie. I dlatego nam bardzo zależy, żeby to znaleźć. Ziemi jest, to już też jest no, wielką sztuką, żeby wynegocjować i załatwić i sformować te działki, ponieważ miasto formuje, a końcowo zakończa jakby procedurę regulacja rolna, Urząd Regulacji Rolnej. Ale oczywiście takie sprawy codzienne, jak i każde duże miasto, tym bardziej stolica, kwestie komunikacji miejskiej, drogi, kwestie zdrowotne, socjalne, więc to wszystko, co jakby najbliżej człowieka, ponieważ nasi mieszkańcy to, którzy przychodzą swoimi problemami i musimy ich rozstrzygać. I to staramy się robić.
A jakby pani podsumowała zmianę w oświacie za ostatnie półtorej roku? Jakby podsumowała swoją pracę w samorządzie, sprawując pieczę nad oświatą za te półtorej roku? Co się udało zrobić?
To znaczy ogólnie to trzeba było zobaczyć całościowo na całą kadencję 15-19 rok. Nie był łatwy, bo zakończyliśmy akurat reformę w szkolnictwie i kiedy walczyliśmy o szkoły, każdy tu rodak na Litwie i w Wilnie szczególnie, ale i na całym świecie pamięta batalię o każdą szkołę, bo nam to bardzo zależało. Ogólny wynik jest bardzo dobry, ponieważ summa summarum mamy 36 gimnazjum na Litwie. Gimnazjum to jest nieco inna forma szkoły niż w Polsce, bo mamy gimnazja tak zwane długie, czyli nauczanie od 1 do 12 klasy kończąc maturą. I mamy teraz 36 gimnazjów, co stanowi 10% od szkół ogólnokształcących Litwy. Mimo że my szacujemy, że nas mieszka teraz zaledwie tylko 6%, a gimnazjum mamy 10, więc to super. Natomiast jeżeli chodzi o samo Wilno, to nam też udało się za naszą kadencję, nawet jeszcze będąc w opozycji, obronić szkołę, już w tej chwili gimnazjum Władysława Syrokomli. Udało się obronić gimnazjum Joachima Lelewela. Jest duża szansa, że szkoła imienia Konarskiego też zostanie drugim gimnazjum, więc to naprawdę jest super. Zmieniliśmy status z miana gimnazjum Adama Mickiewicza na liceum. To też, powiedzmy tak, bardziej prestiżowo być może, ale również nam zależy na kształceniu, jak również na bazie materialne, ponieważ uważamy, że nasza polska szkoła musi być konkurencyjna pod każdym względem i każda szkoła musi być unikatowa, konkurencyjna, żeby do naszej polskiej szkoły nasi rodacy przyprowadziliby swoich dzieci. I to staramy się zapewnić. Oczywiście problemów mamy na szczeblu centralnym, czyli na szczeblu ministerialnym, ponieważ tu jest nie na jeden program temat, bo mamy problemy z ujednoliconym egzaminem z języka państwowego, z ujednoliconym programem nauczania języka od pierwszej klasy. To jest skandal, kiedy dzieci od pierwszej klasy otrzymują nauczanie z języka państwowego, tak samo jakby byliby Litwinami w litewskiej szkole. To jest makabra, ponieważ trzeba dostosować programy edukacyjne do rozwoju i wieku dziecka. I my chcemy to zrobić i negocjujemy na różnych szczeblach, czy to my jako samorządowcy, czy społecznicy, czy nasi przedstawiciele w Sejmie z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, ponieważ uporządkować, unormalizować sytuację w szkolnictwie ogólnokształcącym.
Czyli jest jakaś misja, wizja, no nie, na uporządkowanie tego wszystkiego, czy jakiś plan konkretny, z jakim wychodzicie do koalicjantów.
Oczywiście, mamy, tak jak i na wybory samorządowe, szliśmy z konkretnym planem, swoim programem wyborczym, ale tak jak mówię, to jest kontynuacja, ponieważ to są takie oczywiste sprawy, czyli ta nasze postulaty jakby nie zmieniają się, bo oczywiście możemy mówić, jeżeli chodzi o gospodarkę czy rozwój, no to powiedzmy 150 autobusów komunikacji miejskiej udało się kupić, ale to nie rozwiązanie. To tu można popisać je i rozszerzyć ten program. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę, to są oczywiste postulaty i tu musimy współpracować nie tylko my jako frakcja nasza WPL-ZHR, tylko również z macierzą szkolną, z pedagogami, z dyrektorami, z rodzicami przede wszystkim, bo rodzice to oni oddają do polskich szkół największy swój skarb, swoje dziecko i oni chcą, żeby ta szkoła byłaby konkurencyjna, przedstawiałaby najlepszy program edukacyjny, byłoby dziecko bezpieczne w tej szkole i tak dalej. Więc my jako radni naprawdę mamy w tym zakresie niemało pracy, ale i współpracy. I też teraz zachęcam wszystkich do współpracy, ponieważ wchodzimy w nową koalicję, nowe otwarcie. Zapraszamy wszystkich ludzi, którzy chcieliby się włączyć w ten proces. Jesteśmy otwarci do nowych pomysłów. Możemy realizować w ramach nie tylko naszego programu, bo jeżeli to służy dla dobra mieszkańców, to niezależnie od przynależności, od narodu, od wyznania, po prostu jeżeli to będzie dla większości, to tylko na plus, żeby nasze piękne Wilno byłoby jeszcze piękniejsze, żeby do naszego Wilna przyjeżdżaliby nasi rodacy nie tylko z Polski, ale i z całego świata, co też mamy wielki pakiet, jeżeli chodzi o usługi turystyczne, jak zachęcić, jak przyciągnąć, żeby o naszym Wilnie byłoby wiadomo nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.
A chciałam jeszcze dowiedzieć się, ostatnio w prasie pisano o szkole w Szerwintach, o jakichś problemach. Czy tak. Mogłaby Pani wkrótce opowiedzieć o tej
tak,
kwestii?
Ponieważ tu też reprezentuję Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie. Jesteśmy bardzo zgruzgotani tym faktem, ponieważ 28 marca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Szerwińskiego została tak naprawdę zamknięta, zlikwidowana ta szkoła, połączona z Centrum Kultury bodajże, czy coś w tym rodzaju. Czyli de facto przestała istnieć ostatnia szkoła w rejonie szerwińskim. To tak naprawdę już na północ Wileńszczyzny, ale naszych rodaków tam niemało mieszka i ograniczenie dostępu dla dzieci to tak naprawdę likwidacja polskości, tym samym asymilowanie na siłę, ponieważ no, szanowni państwo, no nie dajmy się zwariować, że nie każdy z nas rodziców jest na tyle mobilny, że potrafi do pracy idąc dowieźć dziecko za 20-30 kilometrów. A żeby było jeszcze gorzej, te dzieci pojadą do innego samorządu. A przecież szczególne, maluszki, po 5-6 lat, które idą do pierwszej szkoły, oni już ponoszą stres, a oni jeszcze muszą jechać gdzieś tam za 20-30 kilometrów. Ograniczenie dostępu do szkoły, brak jakiegokolwiek dodatkowych zajęć, fakultatywów i tak dalej. A najbardziej mnie to boli, że przyjeżdża premier Rzeczpospolitej Polskiej, pięknie nam to opowiada o pięknym partnerstwie strategicznym i tak dalej, i nie słowa o tym, że my pogarszamy nasz stan posiadania, mimo że traktat polsko-litewski mówi o zakazie pogarszania stosunku stanu posiadania polskiej mniejszości czy litewskiej w Polsce, tak samo konwencja ochrony praw mniejszości narodowych i tak dalej, więc to jest naprawdę skandaliczny i niedopuszczalny gest.
A chciałam zadać również pytanie odnośnie zapotrzebowania, bo jakie jest zapotrzebowanie w chwili obecnej w Szerwintach? Czy to ilu dzieci tam mogłoby chodzić do tej szkoły?
Rozumiem pani redaktor pytania, ale czy chodzi o ilość, czy w ogóle o dostęp? Pani redaktor, w tej chwili w tej szkole 53 uczniów, nie? Ktoś by mógłby powiedzieć nierentownie, nieopłacalne, ale ja mówię o dostępu do nauki, które dla nas, jako dla przedstawicieli mniejszości narodowej, jest gwarantowane. A dlaczego w Puńsku może być gimnazjum 71 uczniem i można?
A jakie pani by rozwiązania?
A tu u nas nie można, u nas można zlikwidować, no cóż tam, no bo co, wojny nikt nie wypowie, nikt za nas tutaj umierać nie będzie w tej chwili. A chodzi o to, żeby po prostu nasze dzieci mieliby komfort nauczania w języku ojczystym i to nam zależy. I to musiałoby być, tym bardziej, że teraz ostatnio mamy dwa raporty Rady Europy, Komitetu dotyczącego mniejszości narodowych, które kolejny raz upomina Republikę Litewską o przestrzeganie praw mniejszości narodowych, o tym, żeby pozwalać właśnie nauczanie w języku polskim. To więc taki troszeczkę absurd. Litwa jest upominana, ale w tym momencie jest zamykana szkoła i jest cisza. Nie ma dyskusji w Polsce, nie ma za bardzo nawet dyskusji u nas. Pozamiatana sprawa. No i cóż, że 53 dzieci cierpi. Kogo by tam obchodziło? Najważniejsze jest przecięcie w stąg i pokazanie, poklepanie kolejny raz, jak to fajnie my mamy ostatnio przez rok stosunki polsko-litewskie. Oby nasi politycy z Republiki Litewskiej i Rzeczpospolitej naszej najjaśniejszej nie zacisnęliby nas w tej dobrej przyjaźni w stosunkach polsko-litewskich, bo troszeczkę już bezdechu
doczynienia. Miejmy nadzieję, pani Renato, że nie zacisną i miejmy nadzieję, że te kwestie...
Mamy od 30 lat, jak pani redaktor widzi, mamy coraz gorzej i coraz nas mniej i coraz większe idzie na tarczywe działanie, na asymilację. I to jest bardzo przykre.
Więc zbaczając z tematu, pani Renato, zbaczając z tematu, chciałam jeszcze zapytać jedno takie bardzo ciekawe pytanie, bo cztery rzeźby z okresu sowieckiego zdobiły najstarszy Wileński most, Zielony Most, na przestrzeni 60 lat. Po przywlekłych dyskusjach Departament Dziedzictwa Kultury zezwolił stołecznemu samorządowi czasowo usunąć rzeźby z tego mostu, by podjąć je rekonstrukcję. Czy według ekspertów rzeźby były w stanie awaryjnym i niestabilne, ich części w każdej chwili groziły zawaleniem? Jak pani ocenia pomysł instalacji artystycznych, które od kilku dni możemy podziwiać na Zielonym Moście, pod tytułem Aktywator Dobroci Mega Rzeczywistości?
No, bardzo skomplikowane pytanie. Tu z nami gości człowiek od sztuki, by więcej być może mogłabym pani tu powiedzieć, Skolińska, ale ja powiem, odbieram estetycznie, albo mi się podoba, albo nie. Nie podoba mi się to, ale to ja jako mieszkaniec mogę powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć o innej, bardziej ważniejszej sprawie. Na przykład za ostatnią kadencję udało się dla nas wyegzekwować z budżetu państwa 400 tysięcy na budowę kościoła w Grygiszkach albo wspomóc budowę kościoła w Zameczku. To dla mnie jest cenna wartość, to pozostanie moim dzieciom, następnym pokoleniem i uważam, że tego typu projekty i na takie typu cele trzeba. Oczywiście może ktoś ze mną się na kościele, ale Wilno jest miastem kościoła, Wilno jest miastem miłosierdzia i o tym trzeba zawsze pamiętać i trzeba tu rozwijać. Mamy piękne kulturalne imprezy, które przyciągają, które dziś jeszcze w programie będą trwały.
Dziękuję ślicznie za udział i wypowiedź, a naszym gościem
była pani Renata Cytacka, radna z samorządu miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dziękuję pani.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam, miłego dnia.
Wileńskim okiem.
A naszym kolejnym gościem jest Robert Duchniewicz, radny samorządu rejonu Wileńskiego z ramienia Partii Socjaldemokratycznej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest pan ambitnym, młodym człowiekiem. W tym roku startował pan na mera rejonu Wileńskiego. Niech ma pan opowie, jak do tego doszło, skąd się wziął ten pomysł?
No po pierwsze to pomysł chyba wziął się z mojego oddziału socjaldemokratów Wileńskiego rejonu, bo otrzymałem takie wsparcie, także zachęcanie, a po drugie to jest normalne, kiedy jest większa konkurencja, gdy wyborca może wybrać sobie, czy on chce jednego kandydata, czy innego, i myślę, że dlatego właśnie my startowaliśmy. Jak widzimy, ten rezultat w porównaniu z 2015 rokiem wzrósł 2 razy, to oceniam jakby dobrze ten nasz start. Tak.
Dlaczego jednak Partia Socjaldemokratyczna?
To chyba po pierwsze według poglądów, moich lewicowych poglądów, które tak sformowały się chyba podczas moich studii, to wybrałem właśnie socjaldemokratów, chociaż i wcześniej trochę nie podobała się mi ta struktura, a konkretnie to osoby, które w niej były. Choć teraz tych osób nie ma, to spokojnie to mówię, i my teraz tworzymy tak skandynawski model socjaldemokracji. Naszym prezesem jest Gintautas Paluckas, który widzi to może trochę inaczej niż było dotychczas, i dlatego właśnie wybrałem tą partię polityczną.
Prowadził pan bardzo aktywną kampanię wyborczą, no, która w pewnym sensie też była pana i sukcesem, tak?
No tak, bo po pierwsze, na ile zauważyliście, wcześniej chyba i w rejonie wileńskim socjaldemokratów, jako takowych, takich socjaldemokratów, my nie widzieliśmy, nie? Teraz my widzimy, że jest jakaś alternatywa dla tych ludzi, którzy może mają lewicowe poglądy, którzy może nie chcą głosować na partię, akcję wyborczą Polaków na Litwie lub konserwatystów Związku Chrześcijańskich Rodzin, czy liberalów, i po prostu te partie były takie może dominujące, oni idą ciągle w związkach koalicyjnych, a my i Partia Pracy szliśmy oddzielnie, i mamy chyba, że z opozycji najwięcej partyjnych swych mandatów, choć to jest taka może nieduża liczba, to 4 mandaty, ale jeżeli popatrzymy na centrum prawicowy spisek, to tam 3 konserwatyści, 1 niepartyjna osoba i 2 liberałów.
Rejon Wileński jest według niektórych danych statystycznych w porównaniu z innymi rejonami Litwy nieźle prosperującym, rozwijającym się. Czy pan zgodziłby się z tym stwierdzeniem?
Częściowo tak, bo ponieważ to jest rejon stołeczny, i jak ja zawsze mówię, to nie mogę powiedzieć, że na przykład dominująca partia, która jest we władzy, ona zarządza źle, przeciwnie, jak mówią moi oponenci, na przykład konserwatyści, naprawdę jest dobrze prowadzona socjalna polityka, którą my także podtrzymujemy, ale jest także problemy, których my nie widzimy, i te statystyki nie zawsze są prawidłowe. To na przykład infrastruktura, wszyscy wiemy, jakie problemy są z drogami, choć to jasne, zależy bardzo dużo od władzy państwowej, to znaczy od rządu, ile my otrzymujemy do budżetu finansów. Są także problemy z uprawomocnieniem mieszkańców uczestniczyć w zarządzaniu samorządem, dlatego my właśnie proponowaliśmy partycypacyjny budżet. To tych problemów takich jest, ale nie jest to całkowicie źle, jak niektórzy mówią.
Czyli partycypacyjny budżet to jest budżet obywatelski, tak?
Tak, kiedy na przykład my proponowaliśmy 10% mieszkańców, mogłoby, znaczy się w starostwie, wypowiedzieć swoje zdanie według 10%, znaczy się budżetu, gdzie oni widzą, gdzie te środki trzeba wykorzystać.
A czy się udaje realizować swój program, będąc w samorządzie w rejonie Wileńskiego?
No, wiecie, jak będąc w opozycji, w takim samorządzie, kiedy nie jest koalicji rządząca, jest jedna partia, może to jest trudne, ale ja myślę, że na dobrą propozycję każdy jest otwarty, to potrzebne po prostu dyplomatyczne stosunki. Ja myślę, że częściowo może to i da się, bo te propozycje swojego programu będziemy podawać, i ja myślę, że nawet i partia rządząca zgłosi się wcześniej czy później, ale to jakoś wyjdzie nam.
Czyli będąc w opozycji nie obowiązkowo krytykować, ale można również zdziałać i zrealizować swojego typu
projekty. Przecież to jest samorząd, i nawet ta ideologiczna strona nie jest tak ważna, i my pracujemy dla mieszkańców, i jeżeli jest dobra propozycja, to ja na przykład podtrzymuję. Nie jest tak, że na przykład tylko podajemy jakąś krytykę i znaczy się ta krytyka jest jakaś taka nierozumna. Jak ja mówiłem, że jest na przykład partia konserwatywna, która czasem podaje po prostu takie błędne fakty i krytykuje, głosuje przeciw, choć nie ma potrzeby tak robić. To ja tej pozycji nie podtrzymuję, mamy swoje zdanie i jeżeli jest to dobra propozycja, to podtrzymujemy.
Był pan na debacie prezydenckiej organizowanej przez Polski Klub Dyskusyjny. Jak pan ocenia te starcie polityków?
Oceniam bardzo dobrze, bo choć znaczy jest różnorodność polityków i zdania ich różnią się, ale to była taka dyskusja bardzo mocna i bardzo cieszę się, że Waldemar Tomaszewski uczestniczył na tej dyskusji. Cieszę się, że i strony prawicowej, te jakby mówi się, z trzech liderów, dwaj liderzy, to Gitanas Nosiedyn, Grydas Szymonitė także przyszli. I oceniam dobrze, bo pani redaktor też była na tej dyskusji, widziała, że emocjonalna była dyskusja i ludzie wyszli z dyskusji z takimi emocjami dość dobrymi.
Czyli mają coś litewscy politycy do zaoferowania polskim mniejszościom narodowym?
Wiecie, do zaoferowania to mają, tylko jak to będzie urzeczywistnione i realizacja, jaka to będzie, to ja myślę, że potrzeba po prostu teraz jest nastał taki etap, kiedy musimy współpracować. I my widzieliśmy, że Gitanas Nosiedyn na przykład, on ma w odróżnieniu od innych polityków twarde, ale inne zdanie. I spośród kandydatów, chyba że których tam nie było, to my widzimy, że jest jeszcze taki Mindaugas Puidokas, Arvydas Juozaitis, którzy no, na pewno nie bardzo podtrzymują postulaty te nasze, tej polskiej mniejszości narodowej.
A czy słowo Bendrija w kontekście mniejszości narodowej jest dla pana do przyjęcia?
No wiecie, to może dźwięczy i ładnie, ale gdy my dyskutujemy, co dotyczy prawa europejskiego, to znowu my musimy zrozumieć, że ta Bendrija, to ta wspólnota, to ona może według mnie być używana jako organizacja Bendrija, ale co dotyczy prawa europejskiego, powtórzę się, to mniejszość narodowa i tylko mniejszość narodowa.
Dziękuję ślicznie za udział i wypowiedź, a naszym gościem był radny samorządu rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz z partii socjaldemokratycznej. Dziękuję ślicznie panu.
A ja już państwa zapraszam na muzyczną chwilę wytchnienia. Będzie to piosenka Bożeny Sokolińskiej, tutaj miejscowej wokalistki. Pocaluj mnie. Drodzy państwo, moim dzisiejszym gościem jest wokalistka polskiego pochodzenia, wschodząca gwiazda litewskiej estrady Bożena Sokolińska. Witaj.
Dzień dobry.
Bożeno, powiedz, skąd w twoim życiu pojawiła się muzyka?
No, mama mnie urodziła chyba i stąd i zaczęłam śpiewać. Stąd żyję z muzyką razem.
Najczęściej śpiewasz po polsku, czy też w innych językach?
Śpiewam w różnych językach i po litewsku, po polsku, po rosyjsku, w języku żydowskim, jidysz też również śpiewam.
Powiedz, można cię często zobaczyć na polskich imprezach. Czy trudno jest przebić się przez ten polski rynek muzyczny na Litwie? Teraz coraz więcej powstaje nowych zespołów i artystów tutaj.
No, trzeba ciągle działać, trzeba wierzyć w to, co robisz, kochać to, co robisz i robić po prostu.
A przed jaką publicznością najlepiej się czujesz?
Nie dzielę ludzi narodowości. Kocham jak i Polaków, tak i Żydów, tak i Rosjaninów i Litwinów. No, ale myślę, że jakoś jestem Polką, to i czuję się w polskiej narodowości jak ryba w wodzie.
Czy na co dzień śpiewasz tylko solo, czy też grasz z jakimiś zespołami?
Śpiewam i solo, i również śpiewam w zespole żydowskim, Feierlech.
W jakim języku śpiewacie?
Na jidysz.
A trudno przychodzi naukę tekstów w tym języku?
No, trzeba się uczyć na pamięć. Znaczy mi dają tekst, tłumaczą, o czym jest ta piosenka i uczę się po prostu, sportuję i uczę się z tekstu na pamięć.
A przed jaką publicznością występuje taki zespół?
Występujemy jak i na Litwie, tak i byliśmy w Grecji, w Gruzji, pojedziemy teraz w maju do Izraelu. To różna jest publiczność.
A tutaj w Wilnie macie jakąś taką, że tak powiem, żydowską publiczność? Czy to są raczej Litwini, Polacy, Rosjanie?
Występujemy publicznie również tak. I nie tak dawno mieliśmy koncert na katedrze nie, przy Placu Ratuszowym i byli różni. Znaczy...
W ubiegłym roku twoja kariera muzyczna nabrała większego tempa. Ukazał się twój pierwszy solowy utwór Pocaluj mnie, który właśnie słyszeliśmy przed chwilą. Jak powstała ta piosenka?
Powiedzmy, startem była pomocniczką moja przyjaciółka Katarzyna, bo każdy piosenkarz, który śpiewa inne piosenki, marzy o tym, żeby mieć swoją własną. I otóż jej mąż, kompozytor David Zvonkus, napisał dla mnie tekst, melodię i okazała się moja własna piosenka Pocaluj mnie.
Myślisz, że odnosi piosenka sukces?
Tak, bo już słyszała mnie jeden raz, że dużo kto ją śpiewa i prosi, abym też ją zaśpiewała.
No jak najbardziej, my tutaj w studio teraz też śpiewaliśmy razem tę piosenkę. Brałaś udział w programie litewskiej telewizji Jesteśmy jednej krwi, czyli po litewsku Mięzwiano Kraujo. Jest to taki litewski odpowiednik polskiego programu Twoja twarz brzmi znajomo. Opowiedz o tym projekcie. Jak w ogóle tam trafiłaś?
Ten projekt jest dosyć ciekawy. Trafiłam tam, też mi koleżanka powiedziała, że Katarzyna, że jest taki projekt i sobie tak pomyślałam, że trzeba iść i wypróbować siebie po prostu. Ciekawie było, bo nie jest tak prosto wcielić się, powiedzmy, w innego człowieka, robić ruchy takie, jakie on, całe życie, a ty musisz w ciągu 1,5 minuty pokazać to wszystko na scenie.
A w tym programie byłaś jako jedyna artystka polskiego pochodzenia, czy byli też uczestnicy innych narodowości?
Byłam jedyną Polką.
A spotkała się przez to z jakimiś trudnościami? Czy
no było trudno wcielić się w mężczyznę. Jednak kobieta musi zostać kobietą.
Powiedz proszę, w zeszłym roku publiczność ujrzała też twój teledysk. To twój pomysł?
Tak, bo chcę nie jedną mieć piosenkę swoją własną i chciałam podać inną piosenkę już z większą ciekawością dla ludzi, bo ciekawie oglądać teledysk i słuchać.
Jest to piosenka w języku litewskim, usłyszycie Państwo jeszcze ją na koniec programu. Burza, no, na co dzień pracujesz też w szkole jako nauczyciel muzyki. Gdzie się lepiej odnajdujesz? Na scenie czy nauczając dzieciaki w klasie?
Na scenie, znaczy czuję się chyba lepiej, ale korzystam z tego, gdyż swoją pracę, swoje działania, te wszystkie przekazuję dla dzieci. Podpowiadam dla nich, jak jest lepiej zachowywać się, jak podać siebie inaczej. No.
Czy wśród swoich uczniów widzisz jakieś takie wschodzące gwiazdy, które
widzę,
w przyszłości
podbiją? Widzę, jest bardzo dużo utalentowanych. Tak, utalentowanych jest dużo dzieci.
A dla ciebie samej, kto jest takim muzycznym autorytetem?
Bardzo lubię jazz i lubię słuchać znaną taką amerykańską piosenkarkę Etta James. Lubię słuchać... wypadł mi z głowy. Znaczy... Biorę od wszystkich piosenkarzy po trochę i nie jest tak, że konkretnie jest tam jedna jakaś, czy jakiś wykonawca, za którym dążam i chcę go słyszeć ciągle, bo gdy jest jeden nastrój, słucham jedną piosenkę, muzykę, gdy jest inny, inną, jest to tak ze mną.
Podobno niedawno zakochałaś się. Czy to dodaje ci skrzydeł i motywacji, jakaś wena twórcza?
No teraz tak, są te motylki, to jeszcze fruwam smacznie. Dodaje mi to skrzydeł i działań i pomysłów na dalej.
To jakie plany?
No, plany są, zostawię trochę ich dla siebie, żeby tak było ciekawiej.
Nutka
potem.
Niepewności, no nie?
Tak.
A takie twoje marzenia muzyczne, nie plany, ale marzenia, coś, co chciałabyś w swoim życiu najwyżej osiągnąć w karierze muzycznej?
No, pójść dalej w świat.
No i tego ci życzymy.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Z nami była Bożena Sokolińska. No i drodzy Państwo, Studio Wilno już się z Państwem żegna. Nasz program dobiega końca, a z Państwem była Ewa Szturo
i Agata Antoniewicz.
A już teraz zapraszam Państwa na piosenkę Per Morzej. Będzie to piosenka Bożeny Sokolińskiej w języku litewskim. Oczywiście o miłości. Zapraszam.